Drodzy braterstwo, w drugiej części, w drugim wykładzie chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad pewnymi przypadkami zapisanymi w Biblii, które przedstawiają nam wydarzenia, które miały miejsce znowu dawno temu, bo tym razem zabiorę braterstwa dzisiaj w 521 rok przed naszą erą. Tak jak wczoraj byliśmy w 1615, ale to w sumie tylko wstęp, bo mówiliśmy o prawie Bożym, a nie o wydarzeniach, jakie się przydarzyły Izraelitom, a teraz to już naprawdę porozmawiamy i omówimy konkretne wydarzenia, które wtedy się przydarzyły narodowi izraelskiemu. Oczywiście na koniec próbujemy z tego jakąś lekcję wyciągnąć dla nas, bo wykład nie będzie czysto wykładem historycznym, ale musi mieć także swój element etyczny. Coś musi wynikać z tych wydarzeń, jakaś lekcja i dla nas. Wykład zatytułowałem Wznawianie przerwanej pracy, bowiem o tym mówią te wydarzenia. Są one zapisane w proroctwie Ageusza w Starym Testamencie. Jedna z najkrótszych ksiąg w Biblii, bo najkrótszą jest Księga Abdiasza, a zaraz drugą od końca jest właśnie Księga Ageusza. Tylko dwa rozdziały zawiera. Dość mało znana księga biblijna. Odnajdźmy sobie Księgę Ageusza. Może nawet odczytam kawałek tej księgi. Nie będzie ona cała. Niech braterstwo sobie też odnajdą. Księga Ageusza. I czytamy tam takie słowa. Drugiego roku króla Dariusza w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tegoż miesiąca, doszło przez proroka Ageusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei i do arcykapłana Jozuego, syna Jehozadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukaże się w nim w chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Wtedy Zorobabel, syn Szealtiela i arcykapłan Jozue, syn Jehozadaka oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana, swojego Boga i słów proroka Ageusza, gdyż to Pan ich Bóg go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. Ageusz zaś poseł Pana, mu pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu, Jam jest z wami, mówi Pan. Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehozadaka, i ducha całej reszty ludu, tak, że przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępu swojego Boga. Dnia 24 miesiąca 6 w drugim roku króla Dariusza. W siódmym miesiącu, 21 dnia miesiąca, doszło proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Mów do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei i arcykapłana Jozuego, syna Jehozadaka, i do całej reszty ludu. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim wam się dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic? Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan. Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehozadaka. Bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan. do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan Zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale pośród was, nie bójcie się. Gdyż tak mówi Pan Zastępów, jeszcze raz za małą chwilkę poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody, także napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan Zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan Zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan Zastępów, i miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan Zastępów. Dnia 24, 9 miesiąca, w drugim roku Dariusza, doszło proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan Zastępów, zapytaj kapłanów o orzeczenie w takiej sprawie. Gdy ktoś niesie poświęcone mięso w podołku swojej szaty i dotknie swoim podołkiem chleba albo gotowanej potrawy, albo wina, albo oliwy, albo jakiegokolwiek pokarmu, to czy ten staje się wtedy poświęcony? Kapłani odpowiedzieli mówiąc, nie. Wtedy Ageusz zapytał i rzekł, gdy ktoś stał się nieczysty wskutek dotknięcia zwłok i dotknie którejś z tych rzeczy, to czy staje się ona nieczysta? Na to odpowiedzieli kapłani mówiąc, staje się nieczystą. Wtedy odezwał się Ageusz i rzekł, tak to jest i z tymi ludźmi, tak to jest i z tym narodem w moich oczach, mówi Pan. I także z wszelkim dziełem ich rąk, cokolwiek oni ofiarują, będzie nieczyste. Otóż teraz zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły, zanim położono kamień na kamieniu świątyni Pana, jak wam się powodziło. Gdy ktoś przyszedł do kupy zboża z 20 ef, było ich tylko 10. Gdy ktoś przyszedł do prasy winnej, aby naczerpać 50 wiader wina, było ich zaledwie 20. Smagałem posuchą, rdzą i gradem plony całej waszej pracy, a jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły. Od 24 dnia 9 miesiąca, to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątynię Pana. Zważcie, czy brakuje jeszcze nasienia z pichrzu? I czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granatu lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu? Od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił. I powtórnie doszło Ageusza słowo Pana 24 dnia tego miesiąca. Tak powiedz Zorobabelowi, namiestnikowi Judei, poruszę niebiosa i ziemię, upadną trony królestw i zniszczę moc królestw pogańskich. Obalę rydwany i jeźdźców, także padną rumaki i ich jeźdźcy, jeden od piecza drugiego. W owym dniu, mówi Pan Zastępów, wezmę cię sługo mój Zorobabelu, synu Szealtiela, mówi Pan, i uczynię cię swoim sygnetem, gdyż wybrałem cię, mówi Pan Zastępów. Krótkie proroctwo, to mogliśmy sobie pozwolić, żeby je całe odczytać, obydwa rozdziały. Księga Ageusza, proroctwo Ageusza. Tak jak wspomniałem, mówimy o wydarzeniach, które miały miejsce w 521 roku przed naszą erą. Wtedy właśnie to prorok Ageusz występuje ze swoim poselstwem do narodu izraelskiego. To poselstwo zostało dane kilkanaście lat po powrocie Izraelitów z niewoli babilońskiej. Pamiętamy te wydarzenia po tym, że w 538 roku po upadku Imperium Babilońskiego król Cyrus wydał ten dekret, który pozwalał Izraelitom powrócić do swojej ziemi, powrócić do Palestyny i odbudować świątynię. Pierwszy rozdział Księgi Ezdrasza opisuje nam te wydarzenia, że właśnie oni wtedy powrócili i zaczęli odbudowywać świątynię. Położono fundamenty pod świątynię pańską. Jednakże później pojawiły się problemy, bo to, że Izraelici z niewoli babilońskiej, z dalekiego kraju, powrócili na te tereny, a nie było ich tutaj przez 70 lat, przez okres niewoli babilońskiej, wcale nie spodobało się to okolicznym ludom, tej ludności, która między innymi w czasie ich nieobecności napłynęła na te tereny i patrzyli oni niechętnie na Izraelitów, na to, że Izraelici powracają i zaczynają swoją państwo odbudowywać. Ta świątynia, centralny symbol narodu izraelskiego, moglibyśmy powiedzieć serce narodu izraelskiego, że ono zaczyna być odbudowane. W związku z tym napisali skargę do króla i tutaj ta praca została wstrzymana przez ich wrogów, bo król taką decyzję wydał. I Ezdrasz, 4 rozdział, 24 werset mówi, że praca ta została wstrzymana przez ich wrogów przemocą i gwałtem. W ten sposób Izraelici chcieli budować, ale nie mogli. W związku z tym, jak nie mogli, no to przestali zbudować. A gdy zaczynali budować, byli pełni zapału, a spotkało ich wielkie rozczarowanie. Im można powiedzieć, jeżeli im bardziej ktoś jest pełen zapału do czegoś, a spotykają go przeszkody nie do pokonania, tym większe jest jego rozczarowanie. Bo tak w ogóle, powiedzmy sobie, kto wrócił z tej niewoli babilońskiej? Do narodu Izrael, do niewoli babilońskiej poszedł cały naród, czyli wiele setek tysięcy tego narodu, ale po 70 latach powróciło tylko 50 tysięcy. Kto powrócił? Ci, moglibyśmy powiedzieć, najlepsi powrócili. Powróciła śmietanka tego narodu. Ci, którzy wciąż żywili wiarę w Boga izraelskiego, w Boga Jahwe, którzy wierzyli, dla którego ich obietnice, ich świątynia miały znaczenie. Pozostali w przeciągu tych 70 lat, zaasymilowali się z ludami babilońskimi i zatracili swoją żydowską tożsamość, tam właśnie żyjąc w Babilonii. I dla nich propozycja powrotu na ruiny i zgliszcza, gdzie trzeba zaczynać od nowa, wcale nie była atrakcyjna. Oni pozostali i toczyli tam wygodne życie. Powróciła najlepsza część tego narodu izraelskiego, śmietanka tego narodu, można by powiedzieć, powróciła. Czyli ludzie pełni wiary i pełni zapału i zaczęli odbudowywać świątynię. Na dodatek, odbudowa świątyni była wolą Bożą. I więc wiedzieli, że czynią wolę Bożą, że przystąpili do realizacji dzieła, które zlecił im sam Bóg niebios, a spotykają ich takie przeszkody. Przychodzą wrogowie, przemocą i gwałtem pracę zatrzymują, a gromy z nieba nie spadają na tych wrogów. Bóg nie wybija ich w cudowny sposób. Wydaje się, że Bóg w ogóle nie reaguje. Nie robi nic. Żadnej reakcji ze strony Boga. Rozczarowanie, zniechęcenie wielkie. Popadnięcie w otępienie, w apatię duchową. Skoro tak Bóg nic, no to co my biedni, no to co możemy zrobić? Nie można budować świątyni, więc to, co się zazwyczaj dzieje, jak się człowiek dozna w swoim życiu duchowym wielkiego zniechęcenia. Po tym, jak się troszeczkę otrząśnie z tego stanu, który nie robi nic, zaczyna zajmować się swoimi własnymi sprawami. I tak to samo zrobili Izraelici. Budowa została wstrzymana na dość długi okres czasu. 14 lat trwała ta przerwa po tym. I właśnie po tych 14 latach, od momentu rozpoczęcia odbudowy, Bóg wysyła proroka Ageusza, który raz gani Izraelitów za ich stan duchowego odwrócenia i duchowej apatii, w jakiej się znaleźli, ale nie tylko karci, stara się także zachęcić do reformy, podaje obietnicę o boskiej obecności, że Bóg jest z nimi, że Bóg będzie ich wspierał. W związku z tym, w oparciu o to, że Bóg jest z nimi, opierając się o Boga, niech przystąpią do tego dzieła, niech przystąpią do tej pracy. Stara się ich zachęcić. Możemy powiedzieć, że to jeden z rzadszych przypadków, że Bóg, wysyłając proroka, że prorok, który przychodzi z poselstwem do narodu, odnosi sukces. Zazwyczaj prorok, który przychodzi z poselstwem napominającym, karcącym, nie odnosił sukcesów. Po prostu był albo lekceważony, albo prześladowany, uśmiercany. I dalej była wola Boża lekceważona, ale w tym przypadku Izraelici posłuchali proroka Bożego i przystąpili do realizacji tego dzieła, do którego prorok nawoływał, do odbudowy świątyni z tym. I tutaj już nawet możemy się zastanowić nad pewną lekcją dla siebie z tego wynikającą. Już tutaj ją widać. Gdy przychodzimy do Boga, w tym momencie poświęcenia się Bogu na początku, każdy jest pełen zapału i pełen energii i dobrych chęci do tego, by żyć zgodnie z wolą Bożą, by przemienić samego siebie, by pracować nad rozwojem charakteru, by ogólnie być zaangażowanym w życiu duchowym. Ale nieodmiennie, prędzej czy później nachodzi taki punkt, że pojawiają się przeszkody, trudności z tamtej czy innej strony. I wtedy wielu z nas ma podobne oczekiwania, jak Izraelici mieli, że Bóg powinien, skoro my mamy takie dobre chęci, chcemy Mu służyć, to on powinien w cudowny sposób te przeszkody, jak gdyby nam z drogi usuwać. Powinien iść przed nami i ze zmiotło i wymiatać wszystkie przeszkody i wygładzać tą naszą drogę, bo przecież mamy dobre chęci, to nam się gładko powinno pójść. A tak wcale nie jest. Bóg pozwala, żeby spotykały nas rozczarowania i wielkie zawody na tej drodze, na której wyruszyliśmy, bowiem to daje mu okazję popatrzeć, co my wtedy zrobimy. A nam też daje okazję zrozumieć, jacy naprawdę jesteśmy i co w środku nas tkwi. Dlatego Bóg pozwala, byśmy zobaczyli, bo On i tak wie, On bez tego wie, jak jesteśmy, przenika nas przecież całkowicie i dokładnie nas zna, ale chce nam uświadomić nasz własny stan, jak to z nami jest. I co wtedy zrobimy? Czyli co robimy, gdy wydaje nam się, że Bóg nie reaguje i nic nie robi? Jakby nagle sobie drzemkę uciął z tym, że śpi i nie widzi naszego utrapienia i tych trudności, w których się znaleźliśmy. To co my wtedy zrobimy? Czy rzucimy sobie na duchowy luz i zajmiemy się swoimi własnymi sprawami, budowaniem sobie dobrobytu tutaj na tej ziemi, porzucimy nadzieję, żywienie nadziei na Królestwo Boże i zajmiemy sobie, załatwianiem sobie Królestwa Bożego tutaj na tej ziemi już na tyle, na ile jesteśmy w stanie, czy nadal będziemy chcieli chodzić z Bogiem wtedy, kiedy wydaje się, że Jego w naszym życiu nie ma, że jak gdyby sobie się gdzieś odsunął. Tak było w przypadku Izraelitów, że ogarnęła ich obojętność na sprawy religijne. Tutaj ci Izraelici, którzy powrócili z tej niewoli, to oni byli wszyscy skupieni albo w Jerozolimie, albo wokół Jerozolimy. I oni codziennie, albo prawie codziennie, widzieli tą świątynię, czy ruiny świątyni i ten fundament, który położyli i nic na nim dalej nie było. I jak się coś takiego widzi, to nasuwa się myśl o odbudowie świątyni jako wyrzut w stosunku. Po prostu przychodzi do umysłu jako wyrzut i oni to widzieli. Widzieli tą niedokończoną budowę i było to wyrzutem sumienia dla nich. W związku z tym musieli sobie znaleźć jakieś usprawiedliwienie. Człowiek, który przynajmniej minimalnie czuje, że robi coś nie tak, to się źle z tym czuje, w związku z tym podświadomie nawet szuka sobie jakiegoś usprawiedliwienia, żeby sobie usprawiedliwić. Więc oni widzą, że jest świątynia Pana. Na dodatek nie wiem, czy byli tego świadomi, że już zmieniły się warunki w tej chwili, te geopolityczne byśmy powiedzieli, że w tej chwili już nie ma przeszkody ze strony władcy pogańskiego, by odbudowywać świątynię. Więc można by to zrobić. No ale oni już, jeżeli się zaprzestało tutaj tej działalności i zajęło się swoimi sprawami, no to trudno jest powrócić. Więc wymyśleli sobie usprawiedliwienie. To, o czym wspomina prorok w pierwszym rozdziale. Mówi jeden do drugiego. Jeszcze nie nadszedł czas na odbudowę świątyni Pana. No i jest sprawiedliwie. No tak, to jeszcze nie czas na to teraz. Aha, no to w związku z tym w porządku, że tego nie robimy, bo to jeszcze nie czas. I już poczuli się lepiej i dalej mogli zajmować się budowaniem sobie własnego dobrobytu na ziemi. I tak w drugim wersecie prorok Ageusz mówi. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Że tak mówi ten lud. A Bóg przez proroka Ageusza mówi. Mówicie, że na czas odbudowy domu Pana to jeszcze nie jest teraz na to czas. A Bóg się pyta, a czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach. Nie wiem, co to są te tafelki tutaj, o które są wspominane, no ale na pewno świadczy to o wygodzie, że jak Jezus ma tafelki, to dom jest elegancko urządzony. Tak? Bóg się pyta, dom Pana leży w gruzach i nie jest jeszcze czas na jego odbudowę, mówicie, ale na to, żebyście wy sobie wygodnie mieszkali, to już jest czas. Tak? I Bogu się to wcale nie podobało. Ich tutaj takie właśnie postępowanie. W związku z tym Bóg zsyłał na nich kary. I doszło do takiego pewnego paradoksu, do dziwnej sytuacji. Bo Izraelici gorliwie krzątają się wokół własnego dobrobytu, sieją zboża, uprawiają pola, zakładają winnice, uprawiają winnice i coraz więcej pracy w to wkładają, chcą sobie zbudować dobrobyt, ale włącza się Bóg w to wszystko i okazuje się dziwna rzecz, że im więcej pracują, tym mniejsze plony zbierają z tego. To dziwna sytuacja, powinno być odwrotnie. Im bardziej poświęcają się uprawie, powinni tym większe zbiory zbierać. A jest dokładnie odwrotnie. Im bardziej się poświęcają, tym mniejsze zbiory zbierają. Tak mówi Bóg. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. I w wersecie 9. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zmuknąłem to. Dlaczego, mówi Pan Zastępów? Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. To właśnie dlatego niebo zatrzymało swoją rosę, a ziemia zatrzymała swoje plony. To jest istotny ten element. Niebo zatrzymało swoją rosę. No, posucha po prostu. A jeżeli jest posucha, to od razu plony spadają. Kiedyś goszcząc u jednego braterstwa, sięgnąłem do jakiegoś domu na półkę i ściągnąłem jakąś encyklopedię biblijną czy encyklopedię Ziemi Świętej i tam przeczytałem bardzo cenną uwagę na temat warunków klimatycznych i tych geologicznych Ziemi Świętej, gdzie autor bardzo słusznie zauważył, że Ziemia Święta ma takie warunki klimatyczne, że Bóg tak przyukształtował te warunki, wiedząc, że tam będzie Jego lud, żeby mógł uczyć swojego lud pewnych lekcji, by ukazać Izraelitom, że są całkowicie uzależnieni od Boga i od tego, co Bóg im da. Bo ziemia tam może wydać wielkie plony i może wydać zerowe plony. Uzależnione jest tylko od jednego czynnika, czy będzie wystarczająco deszczu. Jeżeli jest wystarczająco deszczu, plony będą obfite. Jeżeli będzie mało deszczu, będzie posucha i głód. I przy tymi deszczami Bóg sterował, tak jak właśnie o tym mówię, że niebo zatrzymało swoją rosę, sprowadziłem posuchę na kraj i na góry. I to nie tylko w tym przypadku, w wielu innych przypadkach Bóg właśnie używał tego ukształtowania Ziemi Świętej, tego miejsca, które specjalnie przygotował na mieszkanie dla swojego typicznego ludu, żeby ich uczyć, żeby ich prowadzić, żeby sobie uzmysłowili, że to, czy będą mieli dobrobyt, to nie tyle zależy od tego, jak bardzo gorliwie będą o to zabiegali. Jak w tym przypadku im pokazywał. Patrzcie, gorliwie o to zabiegacie, poświęcacie się temu całkowicie, a jest coraz gorzej wam, bo to nie od tego zależy. To zależy od tego, czy ja pobłogosławię wasze wysiłki. Jeżeli pobłogosławię wasze wysiłki, to niebo spuści swoją rosę. Jak to mówi, mam w wielu innych miejscach, prorokowie mówią, że spadnie deszcz i ten wcześniejszy, i ten deszcz późniejszy, i plony będzie można dwa razy do roku zebrać, jeżeli właśnie taki rok będzie, to ponieważ jest ciepło, więc wegetacja roślin przebiega szybko, to można plony dwa razy do roku zebrać i będzie obfitość. Tylko potrzeba mojego błogosławieństwa, żeby ja wam pobłogosławił w tym wysiłku. I taką lekcję Bóg Izraelitom tutaj podaje. Trzeba polegać na mnie, żebym ja pobłogosławił. A kiedy Bóg pobłogosławi? Wtedy, gdy będziecie chodzili moimi ścieżkami i pełnili moją wolę, to wtedy ja wam w tym pobłogosławię. Taką lekcję mówi Bóg. Zaniedbaliście wykonywanie mojego dzieła, które wam zleciłem, czyli odbudowę świątyni, dlatego teraz was smagam i chłostam. A jak powrócicie do tego, Bóg mówi, znowu będę wam błogosławił. I będziecie mieli obfitość wszystkiego i nie trzeba będzie aż tak gorliwie wokół tego się krzątać, tak bardzo o to zabiegać. Bo wystarczy, żebym ja pobłogosławił. I na tym przykładzie Bóg pokazuje taką lekcję. Tutaj dla Izraelitów udzielił im lekcji i udzielił takiej lekcji i dla nas, którzy możemy sobie przeczytać księdza Ageusza. Po to między innymi zostało to spisane i umieszczone w kanonie ksiąg biblijnych, żeby i w przyszłości ludzie, którzy tak jak my żyjemy ponad 2000 lat później od tych wydarzeń, żebyśmy także mogli z nich skorzystać, wyciągnąć lekcje dla siebie. Wystąpienie Ageusza przyniosło zamierzony skutek. Lud zdał sobie sprawę z tego, że zaniedbując służenie Panu, zaniedbał swoje własne sprawy. Że zaszkodził sobie samemu. Zaszkodzili sobie w tym, na czym im zależało. Czyli na dobrobycie tym materialnym, na którym im zależało. To sobie zaszkodzili. I dotarło to do Izraelitów. Tu widać kolejną cenną lekcję, jak bardzo pożyteczne są utrapienia. Przygotowują człowieka na przyjęcie woli Bożej i podporządkowanie się. Bo gdyby Izrael, pomyślmy sobie, co by się stało, gdyby nie było tej posuchy. Gdyby Bóg nie zatrzymał deszczu, nie sprowadził posuchy i chorób na te rośliny, że to wszystko marniało i ginęło na tych polach. Gdyby Izraelici krzątali się wokół tego i żyli w obfitości, bo oni się gorliwie krzątają wokół tego, w związku z tym pola rodzą obficie, winnice też i mają dostatek wszystkiego. I tutaj przychodzi prorok z poselstwem Bożym, że trzeba odbudować świątynię. No w najlepszym przypadku by go przepędzili z tym, a mogliby go i uśmiercić, bo te słowa, czyli oderwanie ich chcą, my mamy, by sobie pomyśleć, my mamy się oderwać od naszych spraw, przecież tu winnice są, czekają na zbiór, pola czekają na zrzęcie, a ty nam każesz to zostawić i iść budować świątynię pańską, nie byliby przygotowani. Ucisk, który utrapienie przechodzone przez człowieka przygotowuje człowieka pod przyjęcie Boga, a zwłaszcza pod przyjęcie woli Bożej i Jego prawa. Dlatego też prorok Izajasz, mówiąc o tysiącleciu, napisał, że kiedy sądy Twoje docierają do ziemi, tutaj sądy w znaczeniu kar, to mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości. Dlatego też wiek tysiąclecia, czyli mam na myśli tutaj ziemską fazę Królestwa Bożego, musi być poprzedzona strasznym uciskiem, który już się zaczął i który się wzmaga i będzie się wzmagał, bo inaczej ludzie nie chcieliby Królestwa Bożego na ziemi. Bo są grzeszni i kochają swój grzech. I chcą dalej być grzeszni. I dopiero pokazanie im, do czego prowadzi takie postępowanie, że idziecie, szykujecie sobie własną zagładę, postępując w taki sposób, że zgładzicie siebie i całą klasę ludzką i doprowadzenie do krawędzi beznadziejności tutaj człowieka, że on załamie ręce i nie będzie wiedział, co sam zrobić, bo to przekroczy już wszelkie ich możliwości, nie będzie już można tego uratować. Dopiero sprawi, czy człowiek będzie w swoim sercu przygotowany na przyjęcie Królestwa Bożego. Więc zanim nastąpi Królestwo Boże, to stalowe ostrza ucisku tego oracz, jak Biblia podaje jeden z proroków, że oracz tak przygotowuje tutaj pod zasiew Słowa Bożego w tysiącleciu, bo serca ludzkie są kamienne i twarde i Słowo Boże nie znajduje tam oparcia, miejsca w nich. Dopiero stalowe ostrza ucisku muszą przeorać serca ludzkie. Wtedy ludzie będą przygotowani na przyjęcie poselstwa tysiąclecia, na przyjęcie Królestwa Bożego, bo tak by go nie chcieli. Tak jak było w przypadku Izraelitów, których teraz dzisiaj rozważamy. Ucisk, którego doznali i głód zaglądający im do oczu sprawił, że prorok Ageusz, który wystąpił z tym poselstwem od Boga, został przez nich przyjęty, że oni zaakceptowali, że prorok mówi słusznie, że byli chętni, by zacząć odbudowę świątyni, no bo to jest taka też ludzka logika samozachowawcza, co je pomyśli. Jest tak źle, nic nie mamy do stracenia, jest tak źle, że gorzej być nie może, więc warto chociażby spróbować, nawet jeżeli nie jakieś wyższe uczucia, które mogły się w nich obudzać, to chociaż te niższe chęć zachowania swojego życia tutaj pomaga podjąć słuszną decyzję w takiej sytuacji. I tych wszystkich rzeczy Bóg używał w stosunku do narodu izraelskiego i obecnie jesteśmy świadkami tego, jak używa ich w odniesieniu do świata i w odniesieniu do każdego z nas indywidualnie, w miarę naszych potrzeb. Jak chce Bóg zasiać nowy siew, żebyśmy wydali nowe owoce Ducha Świętego, to czasami też musi przeorać te części naszego serca, które są tak kamienne, że tam Słowo Boże nie może miejsca sobie znaleźć w nich, nie może tam miejsca sobie zagrzać, osadzić się w tym miejscu, bo nie ma gdzie, bo jest część kamienna. Trzeba ostrzem ucisku przeorać to jakimś utrapieniem. Więc utrapienie jest wielce pożyteczną rzeczą. To już nawiązuje do myśli z poprzedniego wykładu, jak bardzo potrafi nam to pomóc. I oczywiście, gdy Bóg to odpowiednio nam dawkuje. Więc Izraelici przystąpili do odbudowy świątyni i tak jak czytaliśmy w drugim rozdziale, ich sytuacja bardzo szybko się poprawiła. Tak jak w drugim rozdziale czytamy w wersecie 19, czy brakuje jeszcze nasienia w spichrzu i czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granatu lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu? Od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił. Prorok Ageusz tutaj każe im sobie porównać. Porównajcie sobie, jak wam się powodziło do tej pory, a jak wam się powodzi teraz, kiedy zajęliście się realizacją Bożego Słowa i postępuje, czynicie to, co Bóg wam nakazał. Czyli odkąd zaczęliście odbudowę świątyni ponownie, to zaczęło wam się dobrze powodzić, bo Bóg znowu zaczął wam błogosławić. Dlatego też ten wykład zatytułowany jest wznawianie przerwanej pracy. Bo praca została kiedyś rozpoczęta, później przerwana na 14 lat i trzeba było wysłać proroka Ageusza, żeby tą pracę wznowić. I udało się. Późniejsze niektóre elementy z drugiego rozdziału to są proroctwa dotyczące czasu ucisku, wywyższenia Chrystusa. To nie naszym celem dzisiejszym jest rozważanie tych właśnie proroczych elementów. to, co chciałem z tego prosta wyciągnąć, to jego elementy historyczne i elementy etyczne, nauk etycznych, zbudowane na podstawie tych właśnie wydarzeń historycznych. Więc jakież podobieństwo możemy, oprócz tego, co już Batresto wspomniałem, znaleźć między tym? Bo jeżeli chodzi o fakty, no to już się kończy tutaj. Ale w tym momencie nie zakończymy jeszcze naszego wykładu, jeszcze trochę będę do Batresta przemawiał na ten temat, więc jakie podobieństwo można znaleźć? Oni byli Izraelem cielesnym, my jesteśmy Izraelem duchowym, więc podobieństwa można znaleźć, tyle że trzeba je przenosić na poziom duchowy. W związku z tą różnicą, że nie jesteśmy Izraelem cielesnym według ciała, tylko duchowym według ducha. Przymierze, jakie oni zawarli z Bogiem, to przymierze zakonu obiecywało im, że jeżeli będą Bogu posłuszni, to Bóg będzie im błogosławił. W tych doczesnych aspektach, że będzie im się dobrze powodziło, że ich wrogowie nie zatriumfują nad nimi, że to oni pokonają wszystkich wrogów, będzie dobrobyt w kraju, nie będzie plag, chorób i że będzie im się dobrze działo. A z drugiej strony ich przymierze mówiło, że jeżeli nie będą posłuszni Bogu, jeżeli nie będą chodzili Jego drogami, to Bóg będzie ich karał. Właśnie pisało, że będzie zsyłał klęski, głód, mur, że będą ich napadali wrogowie, potężniejsi od nich, że będą szli do niewoli. To wszystko w 26 rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej możemy odczytać, jakie są zapowiedziane nagrody za posłuszeństwo i nagrody za błogosławieństwo. My także mamy przymierze zawarte z Bogiem. W momencie naszego poświęcenia zawarliśmy przymierze z Bogiem, które także obiecuje nam pewne rzeczy i zapowiada też pewne kary w przypadku niewytrzymywania tego przymierza. Mówi to przymierze nam, że jeżeli będziemy Bogu wierni i będziemy realizowali to, co zobowiązaliśmy się w tym przymierzu realizować, a zobowiązaliśmy się w momencie poświęcenia, że umrzemy dla siebie, ciała, tak, i świata tutaj. A będziemy żyć dla Boga. To się zobowiązaliśmy. Jeżeli to wypełniamy, to realizujemy, to Bóg zobowiązał nam się błogosławić. W jaki sposób? Czy tak jak Izraelitom, że będzie nam się dobrze powodziło i będziemy obrastali dobra tego świata i świetne zdrowie i wszyscy będą nam się nisko kłaniali w mieście i nas szanowali? Nie, tego nam nie obiecał, bo nie jesteśmy Izraelem cielesnym, tylko Izraelem duchowym. Obiecał duchowe błogosławieństwa. Bóg powiedział, jeżeli będziecie mi wierni i wiernie będziecie wypełniali swoje zobowiązania, jakie przyjęliście w przymierzu, przy poświęceniu, to będę wam duchowo błogosławił. Czyli będziecie obfitowali w owoce Ducha Świętego. Będą rozwijały się wasze zalety, będzie ubywało wam waszych wad, będzie rosło wasze zrozumienie Boga, zrozumienie Jego planu. Jak przyjdziecie do Biblii, to będziecie ją czytali. Jeśli będziecie ją czytali, to będziecie ją rozumieli. Nie tylko te oczywiste fakty, które rozumie każdy, kto otworzy Biblię, ale mając Ducha Bożego, będziecie umieli czytać między wierszami. Czyli te rzeczy, które nie zostały podane wprost, ale które wynikają z tych, które zostały podane i które można dostrzec tylko wtedy, gdy się posiada Ducha Świętego. Dlatego na przykład, odchodząc od tematu, można powiedzieć, że szatan, który bardzo by chciał z Biblii odczytać, co Bóg planuje i w którą stronę zmierza, że mu to wszystko pokrzyżować, nie jest w stanie tego uczynić, bowiem on widzi tylko literę, a posiadając zero Ducha Bożego w sobie, to można się tym pocieszyć, że jest ktoś, kto posiada go nawet mniej niż ta osoba z nas, która posiada go najmniej, szatan posiada go jeszcze mniej, w związku z tym absolutnie nic nie rozumie z tych rzeczy biblijnych, związkiem tych, które są oczywiście w ten sposób podane prostymi stwierdzeniami, ale między wierszami i umiejętność zrozumienia, zinterpretowania tego całkowicie nie posiada, nie jest w stanie tego zrobić, chociaż intelektualnie nas bardzo przewyższa swoimi możliwościami. Jako istota duchowa nie jest w stanie tego zrozumieć, bo nie ma nic zero Ducha Bożego. A właśnie chrześcijanie, jeżeli się rozwija i nabywa tego Ducha Bożego, to dostrzega w Biblii bardzo głębokie rzeczy, które nie są podane wprost, ale które wynikają z tego, co są podane. Widzi także i to w literaturze prawnej, nie tylko w Biblii, widzi połączenia między różnymi elementami, które są, że tutaj było o tym, tutaj było o tamtym, się to w umyśle zaczyna łączyć i tworzyć coraz bardziej harmonijną, coraz piękniejszą całość. To jest, to świadczy o jego rozwoju, o tym, że coraz bardziej chwali Boga prawdzie, czy ta prawda, którą zna na temat Boga, jest coraz bardziej w nim, że w coraz większym stopniu ją przyswoił sobie, że uczynił ją własną. To Bóg gwarantuje tym, którzy są mu wierni, że takie życie będzie wyglądało. No i oczywiście obfitują też zalety Ducha Świętego, te owoce Ducha Świętego, który apostoł Paweł w liście do Galatów mówi, które tam wymienia, podaje nam ich listę. No a jeżeli nie jest ten chrześcijanin wierny, nie dotrzymuje warunków przymierza, które zawarł, no to Bóg w swej miłości stara mu się pomóc. Tak samo jak w przypadku ludzkości, jak mamy ten proces sądu, to co szczegółowo 17 tom nam opisuje, takiego 4 elementa, że zaczyna się od pouczenia, więc najpierw Bóg powie ludzkości, jak trzeba postępować. Poświęcony mówi to już dzisiaj, ten element. Nasz sąd zaczął się już teraz. Sąd zaczyna się od domu Bożego najpierw, jak mówi Biblia. Później daje nam opatrznościowo, aranżuje sytuację w naszym życiu, w którym pozwala nam praktykować to, co nas pouczył i się przygląda. Jak my sobie z tym radzimy? Jeżeli widzi, że ktoś sobie dobrze radzi, to nie ma potrzeby za bardzo interweniować. Ale jeżeli ktoś ma problemy, to on chcąc pomóc, nie tutaj, żeby okazać swoje niezadowolenie, tylko żeby pomóc takiej osobie, włącza się do tego. W jaki sposób? No tak jak w przypadku świata. Ten trzeci element próby to jest udzielanie kar w celu udzielenia pomocy do praktykowania tych zasad. Jeżeli ci tak nie wychodzi, no to ja tutaj zmienię trochę sposób postępowania, dam to czy tamto, żeby ciebie pobudzić do odpowiedniego postępowania, żebyś te warunki przymierza wypełniał. I to jest pomoc, za którą trzeba być wdzięcznym Bogu, a nie oburzać się, że spotykają nas nieprzychylne rzeczy, bo to naprawdę przynosi dobre skutki. Tutaj Izraelici dostali tą pomoc w przypadku posuchy, no i to przygotowało ich serca na przyjęcie proroka Ageusza. Tak samo będzie i z nami. Jeżeli wtedy przyjmiemy te doświadczenia, które mogą nas spotkać, oczywiście ja nie sugeruję wcale tutaj, że wszelkie ciężkie doświadczenia, jakie nas spotykają, są karą, jak nas spotykają w życiu, bo to może być doświadczenie, które jest po prostu wymagane w trakcie naszego rozwoju i na które nie należy go traktować jako karę. Takie doświadczenie może być karą, ale może być też elementem naszego rozwoju, który Bóg nam daje, bo widzi, że bez tego nie przeskoczymy pewnych rzeczy, które są w nas, w sobie, więc nie, proszę tego tak nie traktować w ten sposób, że łaska Boża zaznacza się tym, że ktoś nie dostaje ciężkich doświadczeń, to znaczy, że jest wierny Bogu i sam wszystko wypełnia, bo to nieprawda, bo każdy tych doświadczeń potrzebuje z tym. I więc nie jest takie istotne dociec w tym doświadczeniu, skąd ono wypływa, czy to Bóg daje nam jako okazję do rozwoju, czy jako karę, bo czy to jest z tego powodu, czy z tamtego powodu jest nieistotne, najistotniejsze jest, żeby zająć właściwą postawę. Więc wtedy uzyskamy błogosławieństwo, czy było to za to, że byliśmy niedbali, czyli pewnego rodzaju kara, czy też jako pomoc dla naszego rozwoju, która jest konieczna, w związku z tym Bóg nam jej udziela w tym. No i wtedy możemy się rozwijać. To jest właśnie nasze przymierze, które zawarliśmy z Bogiem. I wtedy mamy obfitość dóbr duchowych. Jeżeli jesteśmy wierni, to mamy obfitość dóbr duchowych. Tutaj sobie, nie dóbr materialnych, bo one nie zostały nam obiecane w Ewangelii, czy właśnie święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale mówi nam, że takich tych wśród dzieci bożych, tych, którzy obfitują w dobra tego świata, jest niewielu. Tak mówi, niewielu bogatych, niewielu wielkich, niewielu mądrych. Więc nie jest celem Bożym danie dóbr tego świata, czyli pomyślności doczesnej jego ludowi, z tym, natomiast wszystkim jest obiecane są dobra duchowe, jeżeli są wierni, jako nagroda i jako naturalny wynik rozwoju ich duchowego i przestrzegania przymierza, które zawarli z Bogiem, to jest, są obiecane im dobra duchowe i oni mają duchowe bogactwo, które naprawdę czyni człowieka szczęśliwym. A jeżeli ktoś nie ma tego, bo jest niewierny, no to duchowe ubóstwo go spotyka, ponieważ materialnie może mu się powodzić dobrze i mu się nie pogorszyć, albo nawet jeszcze poprawić może się. Tutaj to spotyka go duchowe ubóstwo wtedy. I że te błogosławieństwa, czy też kary do nas są na poziomie duchowym, to jest lepiej dla nas tak, niż było to w przypadku cielesnego Izraela, bo mamy błogosławieństwa na wyższym poziomie. Rzeczy na duchowe są istotniejsze niż te, które są na poziomie cielesnym, bo wszystko, co jest cielesne, jest przemijające i nietrwałe. A dobra duchowe mają to do siebie, że nie gniją, nie drwieją i nawet złodzieje nie mogą ich ukraść. Bo dobra materialne, powiedzmy, to może ktoś tam zabrać. Możemy zostać okradzieni z nich. A dobra duchowe, które gromadzimy w sobie, mają to do siebie, że i same nie niszczą i na dodatek nikt nie może ich tam zabrać. Skoro jeżeli je zgromadziliśmy, to są już nasze i procentują na całą wieczność. Tymczasem dobra tego świata nie procentują na wieczność, tak jak to brat Zibald kiedyś będąc w Polsce na wykładzie powiedział o tym, żadne tytuły własności z dzisiejszego świata w tysiącleciu znaczenia nie będą miały. Nikt nie powie, tutaj ten pałac to jest mój, tu moi praojcowie go postawili w XVII wieku, on mi się należy. Przy założeniu, że jeszcze będzie stał wtedy po ucisku, jak się dopełni. Jeżeli będzie jeszcze stał, to i tak nie będzie miał do niego żadnego prawa. Tutaj podejrzewałbym, że któryś ze starożytnogodnych go wtedy przejmie jako siedzibę jednej z ziemskich placówek widzialnej fazy Królestwa Bożego. Z tym i ten człowiek ewentualnie z petycją będzie mógł pod bramą stać tego pałacu, który on posiadał za tego życia, albo posiadali jego przodkowie. Więc prawdziwym bogactwem są dobra duchowe i ich gromadzenie i za wierność Bogu, Bóg nam je daje. Tak jak to powiedział nasz Pan w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, w 15 wersecie czytamy takie słowa. Łukasza 12:15. Nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Patruję na myśli dobra tego świata, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I brat Russell, komentując te słowa naszego Pana, napisał w jednym miejscu w strażnicy tak, że podstawę szczęścia mierzy się związkiem duszy z Bogiem i nadzieją pokładaną w Nim. To jest podstawa dla szczęścia człowieka. Nie ilość dóbr tego świata, które mógł zgromadzić, ale podstawę szczęścia mierzy się związkiem duszy z Bogiem i nadzieją pokładaną w Nim. Czyli, żeby być szczęśliwym, trzeba być mądrym, o co było mówione w pierwszym wykładzie. Bo związek duszy z Bogiem to nic innego jak wiara mocna pokładana w Bogu i nadzieja. A wiedza to jest oczywista, że chrześcijanin czytający Biblię pewną posiada, więc to mu daje szczęście. Jak jest mądry na sposób Boży, czyli ma wiarę i nadzieję, no to wtedy jest i człowiekiem szczęśliwym. No i słusznie, bo człowiek mądry powinien być szczęśliwy, bo właściwie wykorzystuje to, co ma. Człowiek głupi nie powinien być szczęśliwy, bo źle wykorzystuje to, co ma. Podstawę szczęścia mierzy się związkiem duszy z Bogiem i nadzieją pokładaną w Nim. Tak można by zinterpretować te wydarzenia, które miały miejsce wtedy w Izraelu. I można jeszcze powiedzieć o takiej jednej rzeczy, że będę nawiązywał do tego, co było w pierwszym wykładzie mówione, o możliwości właśnie rozwijania wiary w takiej sytuacji, w której się znaleźli, jeżeli my znajdujemy się w podobnej sytuacji, w jakiej wówczas znaleźli się Izraelici. Czyli znaleźli się w sytuacji beznadziejnej, pomimo ich wysiłków, sytuacja robiła się coraz gorsza i nie mogli już sobie poradzić. I wtedy wychodzi prorok Boży z poselstwem od Boga. To poselstwo od Boga Bóg dzisiaj nie wysyła do nas proroków z poszczególną misją, bo dzisiaj ma inne metody działania. To, co chciał człowiekowi powiedzieć, to podał przez tych proroków z przeszłości. Zostało to spisane w Biblii. W związku z tym mamy tą komfortową sytuację, że nie musimy czekać na nikogo, żeby przyszedł do nas specjalnym poselstwem. W każdej chwili, gdy czujemy potrzebę, możemy sięgnąć do Biblii i przeczytać, co Bóg chce nam powiedzieć, bo on tam wszystko zawarł, to, co chce nam powiedzieć. I to poselstwo, które Bóg przekazał Izraelitom, to przekazuje i nam. Te słowa, które wypowiedział prorok Ageusz, że bądź mężny cały lud kraju do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi do nas, żebyśmy do swojego dzieła ruszali, to, które nam zlecił. Nam Bóg nie zlecił budowanie świątyni takiej literalnej, że mamy gdzieś pójść na plac budowy i znosić jakiś gmach. Nigdzie nam tego nie polecił. Ale moglibyśmy powiedzieć, że pewnego rodzaju świątynię budujemy. W Nowym Testamencie Kościół Boży nazywany jest świątynią Boga Żywego, a poszczególni wierni są nazwani tam kamieniami, że budujcie się dom duchowy jako właśnie te kamienie tej świątyni. Możemy powiedzieć, że my także budujemy właśnie taką duchową świątynię, jako te poszczególne kamienie tej świątyni i mamy to czynić. I to na dodatek w oparciu o Boga. Do dzieła. Ruszajcie do dzieła, bo ja jestem z wami. Bóg daje tutaj obietnicę swojej obecności, która powinna być właśnie tą zachętą do tego, by przystąpić do tego dzieła. I taka sytuacja, na przykład gdy poczujemy się zapędzeni w jakiś ślepy zaułek w naszym życiu, gdy poczujemy, że jesteśmy w sytuacji bez wyjścia, bezradni, nie wiemy co zrobić, to jest właśnie ten moment, by udać się do Pana, by mu wyznać tą naszą całkowitą niemoc poradzenia sobie z tą sytuacją, naszą bezradność i to, że niezbędnie Go potrzebujemy wtedy. Wtedy jest moment, by rozwijać wiarę. Bo wiarę i opieranie się na Bogu właśnie najlepiej rozwija się w takich sytuacjach, kiedy nie można kroczyć widzeniem. Bo jak można kroczyć widzeniem, czyli radzić sobie samemu, no to tak wiara staje się mało potrzebna, bo skoro sam sobie świetnie radzę, to po co mi Bóg? I wtedy taka pokusa się pojawia. Tak jak to nawet prorok Dawid w psalmach napisał, żeby Bóg nie dał mu z jednej strony ubóstwa, żeby nie musiał kraść, bo wtedy by naruszał prawo Boże, a z drugiej strony, żeby nie dał mu bogactwa i dostatku, żeby nie powiedział w sercu swoim, któż to jest Pan. Czyli, któż to jest Bóg? Ja nie znam żadnego Boga. Sam to wszystko osiągnąłem, sam sobie świetnie radzę. Bo taka jest pokusa dla człowieka, gdy mu świetnie wszystko samemu wychodzi. To nie jest dobry moment do chrześcijanina, bo wtedy może się rozwinąć pycha i poleganie na sobie, czyli przeciwieństwo wiary, które jest poleganiem na Bogu. Więc w tych sytuacjach, kiedy z ludzkiego punktu można by powiedzieć, że no współczuć komuś, bo jest mu strasznie źle, to właśnie są najlepsze chwile do rozwoju wtedy dla takiej osoby, bo wiarę wtedy jak gdyby sytuacja wymusza nad nim. Bo jeżeli nie rozwinie wiary w tym momencie, nie rozwinie oparcia na Bogu, się całkowicie załamie. Przez jego życie straci, nie ma sensu, nie widzi sam z siebie, nie widzi sensu w tym życiu. I tylko Bóg może nadać mu ten sens, oparcie się na Bogu w tym momencie, może uczynić jego życie sensownym i ukazać mu wyjście, że nie martw się. Jakkolwiek by ta sytuacja nie wymagała, jeżeli Pan jest z tobą, to On cię przez to przeprowadzi. On ma większą moc niż ty, lepiej wie, jak to zrobić, więc możesz się nad Nim oprzeć. Najlepiej i najszybciej wypracowuje się to, co jest najbardziej potrzebne w danej sytuacji, to, co jest niezbędne. Dlatego polskie przysłowie mówi, że potrzeba jest matką wynalazków. Kiedy osiągany był w przeszłości największy postęp, nawet ten technologiczny. Dzisiaj to on jest non-stop czyniony, bo już jak się machina wprawiła w ruch, to już idzie samoczynnie, ale w przeszłości największy postęp był dokonywany, jeszcze mówię w XX wieku, w okresie wojen. W okresie wojen, bo wtedy najintensywniej szukano wynalazków. Tak jak to w Niemczech, podczas II wojny światowej strasznie szukano tej cudownej broni. I im bardziej Niemcy przegrywali już na frontach II wojny światowej, tym bardziej szukano i pokładano wiarę w tej cudownej broni, że wynajdą jakąś cudowną broń i zmienią losy wojny, chociaż tutaj przegrywają na każdym froncie, to odmienią to. I trzeba powiedzieć, wcale nie byli tacy dalecy od bomby atomowej. Już nie tak dużo im brakowało tutaj do bomby atomowej, którą Amerykanie ich mini tutaj wyprzedzili i tak jakby wojna potrwała jeszcze dwa czy lata dłużej, to by prawdopodobnie doszli do rozwinięcia i wtedy rzeczywiście przy użyciu czegoś takiego można by było odmienić losy wojny i wojnę, którą by przegrywali, mogliby odmienić. Była potrzeba, intensywnie szukano rozwiązań właśnie w takich sytuacjach. Kiedy istnienie narodu jest zagrożone, to wtedy ten naród intensywnie szuka rozwiązania w postaci jakichś wynalazków. Tak samo jest w kwestiach duchowych. Najszybciej wypracowuje się to, co jest naprawdę potrzebne. Bo jest motywacja, bo to jest naprawdę potrzebne. Jeżeli nie jest to takie potrzebne, to człowiekowi nie chce się tak bardzo wysilać. tak jak w szkole uczeń najintensywniej się uczy wtedy, kiedy jest zagrożony. No, a kiedy, powiedzmy, zależy mu na tym, żeby nie mieć oceny niedostatecznej na semestr czy na koniec roku, bo takiemu, któremu jest wszystko jedno, no to on nie ma motywacji, ale temu, który nie chciałby mieć tej niedostatecznej, to gdy jest zagrożony, to mu najbardziej zależy wtedy, żeby się uczyć. I wtedy wielu uczniów, którzy się obijali przez cały semestr czy rok, to wtedy potrafią się, no widzę, że niektórzy się uśmiechają, że jest im to nieobce i dobrze rozumieją ci schodzących do szkoły, że rozumieją takie sytuacje, to wtedy naprawdę ma największą motywację. Ja to sam pamiętam z liceum, że kiedyś ja nie miałem nigdy takich problemów, byłem dobrym uczniem, z tym, że pod koniec w ogóle z historii byłem, ponieważ lubiłem historię i czytałem dużo więcej niż trzeba było do szkoły, więc posiadałem sporą wiedzę nawet poza programową na ten temat i moi koledzy, koleżanki w klasie o tym wiedzieli, więc któraś z uczennic pod koniec semestru przyszła do mnie z pytaniem, żeby coś tam wyjaśnił, jakąś kwestię historyczną. Ale ja nie wiedziałem, bo ponieważ miałem piątkę pewną w kieszeni, to już tak w ostatnim tygodniu, jak mi się nie chciało nawet do tego podręcznika zajrzeć, więc mówię, idź do tamtej Renaty, ona jest zagrożona niedostateczną w historii, ona ci powie, bo na tej chwili się przykłada, więc wie, co tam w podręczniku pisało. Ja już nie zaglądałem, bo nie było motywacji, skoro piątka jest tam już w kieszeni zapewniona i nauczyciel teraz zajmuje się tymi właśnie zagrożonymi, a ci pozostali mają plus. Więc kiedy jest potrzeba, jest największa motywacja. Tylko trzeba to umiejętnie wykorzystać, tą sytuację, jaka nam się przytrafia, i tą motywację, którą można wtedy wykrzesać z siebie, wykorzystywać do dobrych rzeczy, pamiętać o Panu i o tym, że On chętnie pomaga w takich sytuacjach, udziela wsparcia i siły, i wtedy można swoją wiarę ugruntować, pogłębić, zwiększyć właśnie w takich sytuacjach, które wymagają użycia wiary, zastosowania tej wiary. Wtedy trzeba uciec się do obietnic Bożych, które Bóg podał w Biblii. Kilka z nich przeczytam. Słowa naszego Pana: ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Czyż to nie jest obietnica, która pociesza i człowiekowi stroskanemu, któremu się wydaje, że nie poradzi sobie sam, to Jezus mówi, że jestem z tobą, nie jesteś sam. A posłuchałem na to, że jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Czy w Starym Testamencie przeczytamy: Pan jest ze mną, nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? Wtedy się trzeba tych obietnic uchwycić i wiarą swoją, że uwierzyć w nie i w sercu swoim zaufać, że to, co one obiecują, się wypełni w naszym indywidualnym, poszczególnym życiu, że one się wypełnią, bo one nam zostały, wszystkim wierzącym zostały udzielone. Jeżeli się ich uchwycimy w pełni i położymy w nim ufność, to Bóg wypełni to, co w nich obiecał, i w oparciu o Jego moc, o Jego sile przejdziemy przez tą trudną i ciężką sytuację, i to jeszcze duchowo wzmocnieni, zwiększymy sobie miarę Ducha Świętego posiadanego przez nas, bo wzrośnie chociażby wiara, a prawdopodobnie jeszcze inne zalety charakteru, chociażby nadzieja, czy dana nasza inna drugorzędna czy trzeciorzędna zaleta charakteru, którą Bóg chciałby wzmocnić, wprowadzając nas w takie czy w inne doświadczenie. Tylko trzeba się do tego dzieła przyłożyć w oparciu o moc Pana. Tak jak do Izraelitów, tak i do nas Bóg woła przez słowa proroka Ageusza: bądź mężny do dzieła, bo ja jestem z tobą. Więc jeżeli ktokolwiek był, nie, powiedzmy tak jak Izraelici, zaprzestał tego dzieła, tego, którego podjął się w poświęceniu, że podjął się w poświęceniu życia dla Boga, a to próbował czynić. Później przyszły trudności w życiu, przeszkody, więc się zniechęcił albo całkowicie, czasami się zdarza, albo częściej, że zniechęcił się częściowo, że tylko nie jest tak, że całkiem zaniechał tutaj tej jego pracy, tylko no, nie przykładał się do niej tak mocno, jak mógłby, jak jest w stanie to zrobić. To słowa Ageusza zachęcają do tego, żeby zabrać się do tego dzieła ponownie z wszystką ochotą, tak jak to w Biblii Gdańskiej jest fraza użyta w tym miejscu, z wszystką ochotą, czyli z pełnym zaangażowaniem, z pełnym oddaniem się tego dzieła, a takim osobom Bóg obiecuje swoją pomoc i swoją obecność. Więc jak Izraelici wznowili przerwane dzieło i odnosili z tego wielkie błogosławieństwo Pana, równie wielkie, a zapewne trzeba by powiedzieć większe jeszcze błogosławieństwo, bo na duchowym poziomie, odniesiemy i my, jeżeli w tym właśnie dziele, do jakiego wystartowaliśmy, poświęcając się Bogu, dołożymy wszelkiej pilności, z wszelką ochotą, już niezależnie od tego, czy je przerwaliśmy, czy może nie przerwaliśmy, a wciąż kontynuowaliśmy, zawsze można zwiększyć nasze wysiłki, bo na pewno mamy problemy z tym, żeby nasze oddanie się Panu i życie Jego sprawami było stuprocentowe, na pełni naszych możliwości. To sądzę, bardzo niewielu z nas idzie na właśnie na 100% swojej mocy, jak na to mogłoby pójść. Zawsze możemy troszeczkę więcej jeszcze dołożyć do tego, a Pan będzie pomagał, Pan będzie błogosławił i przygotujemy się jako członkowie przyszłego Królestwa do tego, by w wiekach przyszłych mógł pobłogosławić nas życiem wiecznym, dojścia do tego miejsca. Życzę, na które sam również pragnę. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję.